Zostawiamy na chwilę tematykę funeralną, która tutaj na antenie z racji Wszystkich Świętych dominowała i będziemy w dzisiejszej rozmowie chcieli się przyjrzeć nastrojom panującym w naszym społeczeństwie. W tej analizie pomoże mi nasz gość, doktor habilitowany Jerzy Żurko, socjolog, ale i kierownik Zakładu Socjologii, Nauki, Wiedzy i Kultury na naszym Uniwersytecie Wrocławskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, dzień dobry. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Pandemia nie tylko udzieliła lekcji pokory, ale wskazała, jak krucha jest ludzka egzystencja. No wiadomo, bankrutujący przedsiębiorcy, ludzie tracący miejsce zatrudnienia, czy zwiększona liczba osób cierpiących na depresję, czy nawet czy większa statystyka, jeśli chodzi o samobójstwa, doprowadziły do postrzegania pandemii jako niezwykle niebezpiecznego zjawiska. Znalazłam też książkę Piotra Długosza, w której już w samym tytule został ukonstytuowany termin trauma pandemii. Mało tego, w tej książce nawet została poruszona kwestia stworzonej nowej subdyscypliny, jaką jest socjologia pandemii. Czy możemy już mówić w takim razie o lawinie skutków popandemicznych?
Zdecydowanie możemy mówić o lawinie skutków popandemicznych. Przede wszystkim zmieniło się, co chyba najważniejsze, pewne style życia się zmieniły i one, co tu dużo kryć, również dotyczą kościoła, również dotyczą na przykład uczestnictwa w mszy świętej. To jest dosyć istotna sprawa. Nie mnie wyrokować, czy ta pandemia miała aż takie skutki, żeby trzeba było odwoływać wszystkie uroczystości w roku 2020, na przykład związane z Wielkanocą, w dużej części naszych parafii w Polsce. Bo to nie jest, że tak powiem, pod jakkolwiek związane jest to z jakimikolwiek moimi decyzjami, ale to nie jest prawda, że w momencie, kiedy ta pandemia się skończyła, że ci ludzie, którzy wtedy nie przychodzili do kościoła, ponieważ ich tam nie wpuszczano, to oni później zaczęli z powrotem do kościoła chodzić. Nie jest tak do końca. Duża ich część do kościoła już nie wróciła. No taka właśnie, jest smutna rzeczywistość. O tym pamiętać trzeba zawsze.
Wielu księży też się wypowiada na ten temat, że też po prostu była możliwość włączenia się online i było to usprawiedliwione, tak, że ze względu na ryzyko zachorowania na koronawirusa możemy nie przyjść do tego kościoła, więc siłą rzeczy jakby została wytworzona w nas możliwość, aha, czyli to w takim razie nie jest grzech, jeśli włączę się online, ale no właśnie, niektórzy w ogóle nie wrócili już do tego kościoła.
Otóż to dokładnie o to chodzi. To nie jest kwestia tylko online, tym bardziej, że jak sobie przypominam, msze przez radio właśnie zaczęły się w Polsce już od czasu Festiwalu Solidarności. Zostało to, pamiętam, wymuszone na komunistycznej ówczesnej władzy, żeby były dla na przykład ludzi, którzy siedzą w zakładach karnych. Natomiast teraz jakby tu jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie kwestia przyzwyczajeń i pewnych nastawień społecznych, które spowodowały, że ludzie nie wyobrażają sobie swojego uczestnictwa w pełnym tego słowa znaczeniu innego niż tylko materialnie, że tak się wyrażę, w tych uroczystościach kościelnych i w związku z tym bardzo duża ich część uważa, że uczestnictwo przez na przykład audycje online radiowe czy też telewizyjne, jakkolwiek w internecie, na YouTubie, że to tak naprawdę nie jest uczestnictwo mszy świętej. Że to są jakieś udawanki, ale nic poza tym. I o tym też trzeba wiedzieć, bo to jest dosyć częste zjawisko, że tak powiem. I mało tego, obawiam się, że też nie do końca bezpodstawne. Mhm. W związku z tym to rodzi pewne nowe przyzwyczajenia. To znaczy przyzwyczajenia rodzinne, że na przykład o godzinie tej i tej to jesteśmy w niedzielę tu i tu, albo tam nie jesteśmy i tak dalej. To wszystko ma znaczenie. To jest kwestia tradycji rodzinnych, tradycji właśnie dokładnie stylu życia w obrębie rodziny.
To znaczy, jak w takim razie koronawirus przełożył się na nasze życie rodziny? Czy doszło w ogóle do rozłamu takiej instytucji, jaką jest rodzina być może?
Może aż tak nie. Tak daleko bym nie zaszedł. Natomiast pandemia z całą pewnością powiększyła, czy też powiększyła te sytuacje, no nazwijmy to kryzysowe w rodzinie, które już wcześniej się zaczęły. Na przykład, jeżeli mamy do czynienia z lockdownem, to w tym momencie zrywają się więzi społeczne międzyludzkie. Jeżeli się zrywają więzi międzyludzkie, to znaczy, że mamy mniej kontaktów ze sobą. Mniej kontaktów ze sobą oznacza na przykład coraz większe trudności w znalezieniu partnera życiowego do założenia tej rodziny.
No tak, bardzo często teraz posługujemy się portalami randkowymi i te portale też się uaktywniły podczas pandemii, no bo skoro nie można było rozmawiać, no to używaliśmy telefonów, laptopów. Tylko pytanie, czy to nas nie wysłużyło do końca?
Przede wszystkim kontakty typu internetowego w dalszym ciągu w polskim społeczeństwie są postrzegane jako kontakty pozorne. Jako kontakty na niby. Jako takie kontakty, w których my możemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy.
I w związku dlatego też się nie angażujemy być może?
Bo tak, też... oczywiście, że tak. Jasne, dokładnie. I w tym momencie szukanie też i partnera przez internet ma taki posmak czegoś nieszczerego, udawanego.
Niezobowiązującego.
Niezobowiązującego, bardzo ładnie pani to powiedziała, super. Właśnie to, tego słowa mi brakowało. To ma dalekosiężne skutki. Mówię jeszcze raz, te tendencje były obecne wcześniej, ale teraz się jeszcze bardziej powiększyły.
Czy my w ogóle wyciągnęliśmy jakieś wnioski po pandemii?
Wnioski po pandemii? Trochę tak.
Jakie to wnioski?
Przede wszystkim kwestia manipulacji medialnej. Bardzo długi okres czasu w Polsce, po 1989 roku, jak no, mówiąc kolokwialnie, padła komuna, można powiedzieć, że przestało obowiązywać stare porzekadło z czasów marca 1968 roku, prasa kłamie. Od momentu pandemii ono znowu zaczęło obowiązywać.
Bo weszliśmy w mętlik po prostu różnych informacji.
Dokładnie
nie byliśmy
tak.
pewni, czy w ogóle ta pandemia ma sens, w ogóle czy
dokładnie
ona istnieje.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie. To jest dokładnie to, o co chodzi. I to powoduje, że mamy większą ostrożność w stosunku do pozyskiwania wiedzy z mediów, z ogólnodostępnych mediów.
To znaczy, gdzie w takim razie teraz tych informacji poszukujemy?
Albo szukamy w mediach typu niszowego i tam czasami dochodzi zresztą do bardzo przezabawnych historii, kiedy to jakiś całkowicie niszowy portal urasta do rangi całkowicie stuprocentowo mainstreamowego, bo jemu akurat wierzymy, a innym nie. To jest jedna sprawa. A druga rzecz, że dużo bardziej wierzymy sami sobie. To znaczy, mówiąc krótko, bardziej polegamy na doświadczeniu naszego własnego, konkretnego, materialnego życia. Czyli mówiąc krótko, nasze doświadczenie życiowe jest dla nas tym źródłem wiedzy. W większym stopniu niż kiedyś.
Czyli jak mówimy teraz bardzo często o tym, że upadły autorytety, to znaczy, że tym autorytetem jesteśmy my sami dla siebie?
Nie tak może do końca. To autorytety jednak mimo wszystko w obrębie, szukamy tych autorytetów częściej w obrębie naszego najbliższego otoczenia. Znaczy na przykład mamusia, tatuś, dziadziuś, babuś, babcia, kochana nasza i tak dalej i tym podobne. To właściwie można powiedzieć nie jest aż tak źle, z tym, że no to jest pytanie, czy my tych ludzi, których możemy ewentualnie obdarzać takim autorytetem, czy my ich w ogóle gdzieś wokół siebie mamy. No bo z tym też może być, no jakby to powiedzieć, podstawowy problem.
Myślę, że pandemia też poluzowała te nasze więzi rodzinne i być może też nie zawsze opieramy się na tych relacjach mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat. To w takim razie, gdzie my w ogóle plasujemy całą energię? W które relacje? Czy to nam się też poprzestawiało trochę przez pandemię?
Bo widzisz, że poprzestawiało. To jest raczej kwestia wzmacniania tych tendencji, które już miały miejsce. To raczej dostarczała epidemia dodatkowych argumentów za tym, żeby bazować jakby na swoim własnym myśleniu. Jeszcze raz powiem, to nie jest tak, że to myślenie to jest tylko i wyłącznie taki egoizm i tak dalej, że ono nie jest wzmacniane przez różne autorytety. Każdy człowiek zawsze potrzebuje jakiś autorytet. Głównie z tego względu, że nie jest w stanie bazować tylko i wyłącznie na sobie samym, Nigdy tak nie jest. I w związku z tym z automatu my potrzebujemy jakichś autorytetów i szukamy ich tam, gdzie się to da.
To mniej więcej jesteśmy świadomi dalszych zagrożeń, to teraz przejdźmy do innego problemu. Gdy wybuchła wojna 24 lutego w Ukrainie, otworzyliśmy serca, pomagaliśmy ile się da. Natomiast teraz, nie chcę tutaj wchodzić oczywiście w kwestie polityczne, ale chociażby Konfederacja mówi o dezukrainizacji, tłumacząc to, że to powinno odbywać się w rządzie, że pomoc ludziom, tak, ale nie powinniśmy im zapewniać lepszego komfortu życia. No i oczywiście porusza się także temat rozdawania świadczeń socjalnych dla Ukraińców, że ich status w Polsce jest niemal taki sam jak Polaków. Czy to powoduje jakieś takie wrogie wręcz nastroje w Polakach względem
Ukraińców? Sama taka narracja, ona nie powoduje niczego, głównie z tego względu, że trzeba wziąć pod uwagę, że też i Konfederacja nie jest jakimś takim szalonie istotnym ugrupowaniem na naszej scenie politycznej.
No tak, ale teraz w zasadzie nastroje trochę panują i w rządzie, ale to też przekłada się trochę na społeczeństwo. Są takie, że nam się to trochę odbija czkawką. W sensie wydaje mi się też nawet w rozmowach takich kuluarowych ze znajomymi, że denerwuje nas to, że myśmy im dali 500+, różne inne świadczenia, że w zasadzie to my za to płacimy, a inflacja idzie w górę i to też nas jeszcze bardziej denerwuje. I to jest takie samozataczające się koło.
Trochę tak, ale powiedziałbym, że chyba tylko trochę. Mianowicie to, co się, ta pomoc dla Ukraińców, pamiętamy tak. O tym, że to nie tylko Ukraińcy są, ale też w ogóle ludzie z wschodniej Europy, że to jest jednak mimo wszystko inwestycja. To znaczy jest bardzo wysoce prawdopodobne, że ci ludzie, którzy u nas, ci Ukraińcy, inni, którzy u nas w Polsce, to oni tutaj zostaną. Oni nawet jak się zakończy wojna, w pewnym procencie wrócą do siebie, ale tylko w pewnym procencie.
No właśnie.
Reszta zostanie, będzie tu zakładała rodziny, będą tu się rodzić ich dzieci, będą one chodzić do polskich szkół, uczyć języka polskiego. I dzieciaki z tych rodzin będą świetnie znały język polski, natomiast ich rodzice będą się posługiwali między sobą językiem ukraińskim, białoruskim czy rosyjskim.
Krzysztof Bosak mówił w jednym z wywiadzie, że jesteśmy jako naród polski bardzo rozbici, że Ukraińcy są bardzo silni i też elita polityczna jest bardzo silna. Powoływał się, że kiedyś ich poznał jeszcze parę lat temu przed wojną, a my jesteśmy w jakiś sposób bardzo tacy podatni na tendencje zachodnie, że my jesteśmy, staramy się być bardzo uniwersalni. Oni są bardziej jako naród ugruntowani. I pytanie teraz, bo ono oczywiście podaje statystykę, że co 10. osoba to jest Ukrainiec. No zaczyna nas trochę denerwować ta sytuacja, ale też a propos języka, no nie wszyscy pewnie też chcą właśnie się uczyć tego języka polskiego. Czy to też nas po prostu nie rozwala wewnętrznie, mówiąc kolokwialnie, jako naród?
Może zacznę od początku pani wypowiedzi. Rzeczywiście w polskim społeczeństwie było po 1989 roku pojawiła się bardzo silna tendencja, no nazwijmy ją globalizacyjna. Nie nazwałbym tego kosmopolityzmem, bez przesady, bo to aż tak nie szło, ale globalizacyjna, owszem, myśmy chcieli być obywatelami Europy, świata, jeździć po całym świecie turystycznie, czy tam w jakichś innych celach, powiedzmy zarobkowych, prawda? Byliśmy bardzo otwarci, no i co? No i to, że ta rzeczywistość powoli przestaje na naszych oczach istnieć. Czyli mówiąc krótko, ta wielka tendencja globalizacyjna, ona na naszych oczach się kończy. Kultury poszczególnych krajów się zamykają, a nie otwierają. I oczywiście Polacy do tego się z całą pewnością dostosują, do tej tendencji. I w tym momencie, jeżeli taki proces nastąpi, to my nie będziemy w gorszej sytuacji, nazwijmy to narodowej, z powodu tej olbrzymiej obecności Ukraińców w Polsce, dlatego że będziemy myśleć też o nich jako przynajmniej o potencjalnych Polakach. Taka jest smutna prawda. Mówiąc krótko, ci Ukraińcy, którzy w Polsce są, będą musieli zderzyć się z sytuacją asymilacji. I nie sądzę, żeby to miało pójść w jakąś inną stronę.
My chyba czujemy, że jest trochę inaczej. W sensie, że my się bardziej dostosowujemy do nich niż oni do nas.
Tak, to prawda. Na razie tak jest, ale moim zdaniem ta tendencja moim zdaniem się skończy. A skończy się też w 100% w momencie, kiedy ta wojna na Ukrainie się skończy. Przynajmniej jakiś tam jej etap, albo wygasną walki, bo strony z konfliktu dojdą do jakiegoś tam porozumienia. Będziemy musieli przeformułować siłą rzeczy swój stosunek do Ukraińców.
Mhm. Na bardziej pozytywny.
W pewnym sensie na bardziej taki, który będzie szedł w kierunku ich asymilacji i włączenia ich w całość społeczeństwa polskiego. Tak jak powiedziałem, nie wierzę w to, że oni po zakończeniu wojny wyjadą z Polski. Ukraina jest mocno zniszczona, są też konflikty wewnętrzne, jak wiadomo. Zagrożenie tak czy siak będzie. Jest pytanie, czy jest do czego wracać. To oni sami, Ukraińcy, muszą się na tym zastanowić, czy jest do czego wracać. A tutaj w Polsce? A co im tutaj źle jest?
No właśnie, jest chyba za dobrze. I
no
chyba
właśnie o to chodzi.
To nas denerwuje najbardziej. Tak. Wie profesor, o co chodzi, że my za dużo tego serca daliśmy. No jakby krótko tak ujmując, można to tak powiedzieć, że daliśmy za dużo kosztem nas, bo na nas się to teraz odbija. Ta ciągle wzrastająca inflacja to jest właśnie ta trochę pomoc im aż nadmierna, jak to właśnie niektóre tutaj strony polityczne mówią.
Można to wziąć pod uwagę, że rzeczywiście, no powiedzmy sobie, te wszystkie socjale, które żeśmy dali uchodźcom, że one rzeczywiście faktycznie mogły powiększyć inflację. Mhm. Tak? To jest nie tylko jeszcze kwestia rynku pracy. To trzeba też wziąć pod uwagę.
To już tak w skrócie mówiąc, bo to chodzi o takie nastroje w nas społeczne i to, czy nie dojdzie do jakiejś takiej być może wojny wręcz domowej trochę, bo tym, którzy zatrudniają Ukraińców, się to bardziej opłaca, bo oni dostają oczywiście też dodatkowe wsparcie finansowe, etc., etc. To znaczy, że polski pracownik ma gorszy start, żeby zatrudnić się w tej czy innej firmie. To znaczy, że Ukrainiec jest bardziej dochodowy. Drugie, skoro oni są na tych samych zasadach co my, czasem mogą mieć wręcz nawet lepiej, no to znaczy, że znów w nas rośnie takie poczucie, że my w zasadzie jesteśmy w tej chwili bardziej jako naród polski zmarginalizowani, jeśli chodzi w ogóle o troskę o nas samych, o to, co my potrzebujemy i o to, że nam się dzieje źle, bo ceny żywności, ceny wszystkiego tak naprawdę gigantycznie wzrosły, bo tak to trzeba powiedzieć.
Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, której warto pamiętać, mianowicie jest pytanie, jacy właściwie Ukraińcy do nas przyjechali. To nie jest takie proste, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale można już coś teraz sądzić na ten temat.
No i co sądzimy?
Po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestia średniego wieku, stosunkowo młodzi. W wieku nie tylko takim, jak to się mówiło za komunistycznych czasów, produkcyjnym, ale również w wieku reprodukcyjnym. W związku z tym można się spodziewać, że będziemy mieć tutaj bardzo dużą ilość dzieciaków. Druga sprawa, wykształcenie. To są ludzie średnio całkiem nieźle wykształceni.
To znaczy, że ten pułap zagrożenia wzrasta, tak? Bo my też
tak,
się
owszem,
kształcimy.
Tak, ponieważ oni są konkurencyjni.
No właśnie, o to chodzi.
Otóż dokładnie to. Tutaj jest jeszcze jedna, trzecia charakterystyka tej społeczności. Mianowicie ci, którzy z Ukrainy, Białorusi i Rosji uciekli, to jest ta część społeczeństwa taka bardziej aktywna. Mhm. Bardziej taka zaradna. Mhm. Że im się coś chce i mają pewne marzenia, które chcą realizować.
Zadam to pytanie, czy to też nie jest tak, że trochę przyjechała do nas bogatsza część Ukrainy?
Nie, może nie ta najbardziej bogatsza, bo oczywiście...
No tak, tamci powiedzmy, że pojechali już wcześniej i niekoniecznie skończyli w Polsce.
Otóż to. Natomiast takich, no powiedzmy sobie, ekonomicznie warstw średnich, to tak, to ma pani rację. Tak, zdecydowanie to nie jest taka najbiedniejsza część tego społeczeństwa, tych społeczeństw. Mhm. I to moim zdaniem powoduje, że oni są rzeczywiście dla pracodawców bardzo atrakcyjni. Druga strona tego medalu jest następująca. O tym pamiętać trzeba cały czas, że przez bardzo długi okres czasu, a konkretnie od czasów słynnego kryzysu 2008 roku Lehman Brothers, była tendencja do wypychania młodzieży z Polski na Saksy, na wyspy.
Zgadza się.
I to spowodowało gigantyczną lukę kwestii zatrudnienia.
No, pracodawcy, wszyscy nasi najlepsi specjaliści wyjeżdżali.
Wyjechali, tak. I to wyjechali w ten sposób, że nie jest tak jasne, czy oni wrócą kiedykolwiek do Polski.
No, raczej nie.
Raczej nie. I w tym momencie ten przyjazd Ukraińców, przynajmniej z punktu widzenia naszych pracodawców, był wybawieniem. Jakby to powiedzieć, że jest super, no bo wreszcie są ręce do pracy.
Panie profesorze, to już na sam koniec. Taka rada dla nas na przyszłość. Jak też żyć w jednym państwie z Ukraińcami, tak żebyśmy i my, i oni czuli się dobrze tutaj?
No przede wszystkim nie generować konfliktów, bo to jest bez sensu. Głównie z tego względu, że te konflikty same z siebie będą musiały się w pewnym momencie pojawić. Mam nadzieję, że nie będą w jakichś ostrzejszych formach. Ale jeżeli my będziemy jeszcze to wzmacniać, to już będzie naprawdę bardzo, bardzo źle. Więc ja bym tonował wszelkie możliwe nastroje, takie jakieś nienawistne, bo dlatego, że to nikomu niczego nie służy. I jeszcze dodatkowo, tego typu generowanie tego typu zjawisk powoduje, że ci ludzie ciągle nie będą się czuli obywatelami naszego kraju. O inny razie nie są obywatelami naszego kraju, bo są tymczasowo, ale realnie to oni tu zostaną i trzeba ich będzie zagospodarować.
To w takim razie troszczmy się o siebie i troszczmy się o tych, którzy tutaj przybyli, uciekając przed wojną, a w naszym studiu był doktor habilitowany Jerzy Żurko, socjolog. Bardzo dziękujemy za pana ogromną wiedzę.
Dziękuję bardzo.